Dzień dobry, pani konserwator.
Dzień dobry.
Dlaczego postanowiła pani objąć ochroną konserwatorską cały teren Młodego Miasta?
Prace nad ochroną Młodego Miasta toczą się już od wielu miesięcy. Jeżeli wziąć pod uwagę również te prace związane z ochroną wcześniejszego terenu dawnej Stoczni Cesarskiej, to mija już w zasadzie 3 lata, odkąd konserwator podjął działania z wpisaniem do rejestru tych terenów. Natomiast materiały dotyczące wartości zabytkowych poszczególnych terenów cały czas były zbierane. Jeszcze w tej chwili trwa wartościowanie terenów przygotowywane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. W ubiegłym roku latem udało się skończyć karty ewidencyjne dla tak zwanej stoczni numer 2. Mając ten materiał, nowe materiały, możliwe jest już określenie ostatecznych granic ochrony konserwatorskiej.
Pani w tym wniosku o objęcie ochroną konserwatorską ujęła nie tylko budynki, które stoją na tym terenie, ale także puste działki. Dlaczego?
Dlatego, że przedmiotem wpisu do rejestru ma być zespół budowlany. I zespoły budowlane mają to do siebie, że istotne w nich są nie tylko pojedyncze budynki, nie tylko architektura poszczególnych obiektów, ale też relacje, jakie zachodzą między budynkami, układ ulic, place, które niekiedy placami powinny pozostać. Istotne będzie również to, co powstanie, w jakiej skali, w jakich gabarytach, również w jakiej architekturze, na działkach, na których ta zabudowa historycznie istniała i nawet stosunkowo niedawno jeszcze istniała, a w tym momencie jej nie ma. Jeżeli będziemy obejmować ochroną wyłącznie pojedyncze budynki, to może się okazać, że przy tych budynkach mogą powstać obiekty, które będą zupełnie dowolne, będą dominować nad zabudową historyczną.
Czy widziała pani te koncepcje przygotowane przez inwestorów na tym terenie?
Tak, oczywiście. Zapoznawałam się z koncepcjami przede wszystkim na podstawie artykułów, które ukazywały się w mediach, ponieważ dotychczas tylko część tych koncepcji oficjalnie wpłynęła do urzędu z prośbą o wydanie zaleceń bądź opinii.
A kiedy pani mówi o takim zagrożeniu dla tego terenu, o tym, że któryś z budynków może niepotrzebnie zdominować ten obszar, to ma pani na myśli coś konkretnego właśnie z tych koncepcji?
Z tych koncepcji mam na myśli przede wszystkim bardzo wysoką zabudowę, tak? Tutaj takim impulsem do zintensyfikowania działań nad ochroną tego terenu była oczywiście koncepcja czy wizualizacja wieżowca, wysokościowca około 90 metrów, który miał się pojawić w miejscu dawnej zabudowy historycznej wzorcowni i który niewątpliwie po pierwsze to zupełnie zmienił panoramę samych terenów postoczniowych, ale też niewątpliwie wpłynąłby na wszystkie panoramy w Śródmieściu.
Nie ma zgody ze strony pani na ten budynek?
Nie, zdecydowanie.
Przed świętami był tutaj jeden z inwestorów, właściciel 16 hektarów na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej i on mówił, że bardzo brakuje mu rozmowy z konserwatorem. Mówił, że on jako inwestor wie, na jakim terenie inwestuje, wie, że jest to teren bardzo cenny dla Gdańska i wie, że musi do tego terenu jako inwestor podejść z szacunkiem i chciałby to robić w porozumieniu z konserwatorem, ale brakuje mu rozmowy z konserwatorem. Czy tej rozmowy brakuje? Dlaczego nie spotyka się pani z inwestorami?
Znaczy, po pierwsze, to chciałabym zauważyć, że tylko część inwestorów tak naprawdę poza deklaracjami w prasie, w radiu, w internecie faktycznie zgłasza się do urzędu, prosząc o umówienie spotkania.
On twierdzi, że się zgłaszał.
Natomiast jeżeli chodzi o teren już wpisany do rejestru, to dotychczas właściwym konserwatorem do prowadzenia wszelkich rozmów, do przedstawiania koncepcji czy do zgłaszania się zalecenia konserwatorskie był miejski konserwator zabytków i taki stan obowiązuje jeszcze do końca lutego bieżącego roku. Zatem nie było możliwości, abym spotykała się z inwestorami i rozmawiała na temat uzgadniania koncepcji, do których zwyczajnie nie posiadałam kompetencji.
Ale teraz będzie pani miała te możliwości. O tym porozmawiamy za chwilę, prawda, o tym przejęciu tych kompetencji od miejskiego konserwatora zabytków. Porozmawiajmy o wizji. Jaka jest pani wizja tego terenu?
Myślę, że zagospodarowanie terenów postoczniowych to nie jest kwestia wizji jednej osoby. Równolegle z moimi działaniami zmierzającymi do objęcia tych terenów ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa prowadzi przygotowania wniosku na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W ramach tego wniosku musi być wypracowany taki dokument jak plan zarządzania. Do planu zarządzania, który musi być omówiony również z właścicielami, który powinien zostać przyjęty przez właścicieli tych terenów, przygotowywane są też wytyczne co do właściwości kształtowania tych terenów. I nad takimi wytycznymi pracuje zespół ludzi, ponieważ, tak jak pan redaktor zauważył, tylko część terenów to jest 16 hektarów. Cały teren, do którego ochroną zmierzamy, to jest, tak jak liczyłam, mniej więcej około 40 hektarów. To jest bardzo duży teren, na którym zarówno znajduje się zabudowa historyczna, co do której trzeba określić, które budynki są w pełni chronione, które będą się znajdowały tylko na terenie, ale mogą podlegać przekształceniom, ale to są też tereny, które mogą w jakiś sposób zostać zabudowane. To są też tereny, które powinny z tej zabudowy zostać wyłączone. Ciężko, aby to jedna czy dwie osoby miały swoją jedną wizję, którą później będą narzucać inwestorom. Tak naprawdę potrzeba tutaj rozmów. Cały czas czekam na zorganizowanie warsztatów. Warsztaty miały być prowadzone przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, bo chyba nie ma innej drogi wypracowania modelu właściwej zabudowy tego terenu, która mam nadzieję, że też będzie satysfakcjonować właścicieli, ale i mieszkańców, i turystów w momencie, kiedy zostanie zrealizowana.
A co z tymi budynkami, których budowa już się rozpoczęła? Te budowy musiały także zostać wstrzymane w związku z rozpoczęciem tej procedury rozszerzenia wpisu.
Tak, tak naprawdę rozpoczęła się i zaawansowana jest jedna budowa. Akurat na dzień jutrzejszy zostały wyznaczone oględziny tego terenu w taki sposób, aby ustalić, jaki jest stan faktyczny i podjąć szybko decyzję co do tego, w jakim trybie ten teren będzie objęty ochroną.
Ale czy pani zdaniem, może inaczej, w jakim terminie może rozwiązać się ta kwestia? No bo tutaj wchodzimy w pewnie inwestycje warte miliony złotych. Mamy przedsiębiorców, którzy tam zgodnie z prawem zainwestowali, ale nagle tutaj pojawia się urzędnicza decyzja, która rujnuje jakiś ich plan.
Ta decyzja dotycząca terenu, na którym już jest rozpoczęta i zaawansowana budowa, będzie podjęta w przeciągu najbliższych 2 tygodni. Takie były też rozmowy z inwestorami, aby tutaj nie blokować działań, które już i tak zostały rozpoczęte.
Budowy to jedno, a działania planistyczne, działania projektowe to drugie. One także tak naprawdę nie mogą się toczyć w trakcie tego postępowania. Czy wy obawiacie się, że tutaj mogą pojawić się jakieś wnioski o odszkodowania?
Znaczy, postępowanie o wpis do rejestru nie wstrzymuje projektowania i planowania.
Inwestorzy powiedzieli mi, że musieli wstrzymać te prace.
No to jest nieprawda. Tym bardziej, że inwestorzy, którzy zgłaszali się do mnie, otrzymywali tę informację zwrotną, aby równolegle z prowadzonymi pracami nad wpisem do rejestru zabytków występować z koncepcjami zabudowy o zalecenia. I przyznam, że część inwestorów z tych terenów, tych podmiotów jest w sumie kilkanaście, z czego kilka podmiotów faktycznie prowadzi prace projektowe. Część z nich zwróciła się o zalecenia i takie zalecenia są na bieżąco przygotowywane, analizowane, prowadzone są rozmowy na temat tego, jakie są możliwości zmian, jakie są możliwości ograniczenia przez nich zabudowy, na co może pozwolić konserwator.
A ile może potrwać cała ta procedura rozszerzania wpisu na cały teren dawnej Stoczni Gdańskiej?
To tak naprawdę jest równolegle kilka postępowań.
To kiedy one się zakończą?
Te postępowania wszystkie zakończą się do końca lutego na poziomie pierwszej instancji. Tam, gdzie nie będzie odwołań, gdzie będzie to porozumienie z inwestorami, również w tym zakresie, jakie są dalsze możliwości zabudowy tego terenu. Myślę, że ci właściciele, którzy będą mieli opinie konserwatorskie, takie, które są gotowe przyjąć, nie będą się odwoływać i tak naprawdę na tych terenach możliwe będzie już inwestowanie, pod warunkiem oczywiście uzyskiwania wszelkich pozwoleń konserwatorskich. tam, gdzie będzie odwołanie, no to niestety jest to przynajmniej kolejny wielomiesięczny proces.
A pani zdaniem, pomijając choćby ten wysokościowiec, o którym wspomniała pani na początku, czy pani zdaniem ogólnie te koncepcje są czymś, co może zostać przyjęte przez to gremium, o którym pani mówiła, gdyby miała pani podzielić się swoją opinią, ważną przecież Pomorskiego Konserwatora Zabytków?
Znaczy, niewątpliwie we wszystkich tych koncepcjach gdzieś pojawia się zabudowa bardzo wysoka. Sądzę...
Czyli pani absolutnie, pani zdaniem absolutnie nie powinno być zgody na zabudowę wyższą niż ta, która była tam w czasie, kiedy trwała tam produkcja stoczniowa?
Przy czym jeżeli mówimy o zabudowie z okresu produkcji stoczniowej, to i tak mówimy o zabudowie do około 30-30 kilku metrów, bo taką wysokość mają najwyższe budynki na terenach postoczniowych. Natomiast niewątpliwie wprowadzanie wysokościowców 60-70-metrowych no będzie istotnie wpływało na panoramę tego terenu.
Poruszmy jeszcze jeden temat. W listopadzie wypowiedziała pani miastu umowę, na mocy której to Miejski Konserwator Zabytków sprawował nadzór nad najcenniejszymi gdańskimi zabytkami. Dlaczego pani to zrobiła?
Przyznam, że od momentu, kiedy zmieniano porozumienie w 2015 roku, bo w takim kształcie, w jakim obowiązuje ono jeszcze do dnia dzisiejszego, ono funkcjonuje...
Bo w lutym upłynie ten termin wypowiedzenia.
Tak. To porozumienie funkcjonowało w takim kształcie zaledwie od 3 lat. I już kiedy było ono zmieniane, pojawiały się wątpliwości, jak będzie układać się ta współpraca, przede wszystkim jaka będzie możliwość nadzoru konserwatora wojewódzkiego nad działaniami konserwatora miejskiego. No, pretekstem, czy raczej sytuacją, która pokazała, że ten nadzór może nie być skuteczny, była sprawa kanału Raduni, gdzie po wydanej decyzji, po tym, kiedy zgłoszono, że kanał Raduni będzie betonowany, po przeprowadzonej kontroli, wydane zostały zalecenia pokontrolne, w których stwierdzono, że ta decyzja jest błędna. Skierowałam sprawę do ministra kultury z wnioskiem o rozważenie unieważnienia tej decyzji. Minister wszczął postępowanie w sprawie unieważnienia decyzji. Równolegle wygasła decyzja, prace były prowadzone bez pozwolenia i pomimo moich monitów konserwator miejski nie podjął żadnych działań, aby wstrzymać nielegalnie prowadzone prace budowlane na terenie wpisanym do rejestru zabytków, w dodatku przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Po tym, kiedy minister zdążył wszcząć postępowanie o unieważnienie, ponownie wydał identyczną decyzję pozwalającą na pracę, co było powodem do konieczności uchylania kolejnej decyzji. To jakby pokazuje, że tak naprawdę konserwator wojewódzki w sytuacjach no, bardzo newralgicznych nie ma możliwości wpłynięcia na to, aby konserwator miejski zastosował się do zaleceń.
28 lutego upływa termin wypowiedzenia tej umowy. Co zrobi Pomorska Wojewódzka Konserwator Zabytków 1 marca z Forum Gdańsk?
W sprawie Forum Gdańsk tak naprawdę konieczne będzie wszczęcie postępowania w sprawie nakazania usunięcia betonowego dna.
Czyli w skrócie mówiąc, ta woda będzie musiała płynąć zgodnie z pierwotnym projektem przez środek tej galerii, tak?
Tak.
Czy pani zdaniem to jest możliwe? Albo może inaczej, co jeśli oni postanowią odwołać się od tej decyzji, nie zgodzą się z nią?
No tak czy inaczej, spodziewam się, że to będzie długi proces, gdzie inwestor po pierwsze będzie odwoływał się od nakazu konserwatorskiego, po drugie wykorzysta zapewne możliwość po decyzji ministra kultury, jeżeli ona nie będzie go satysfakcjonować, wystąpienia do sądu.
A jakie pani będzie miała możliwości na przykład ukarania, bo z pani słów wynika, że no, zamierza pani doprowadzić wszelkimi sposobami do tego, żeby ta woda płynęła znów tym swoim pierwotnym korytem. Co pani będzie robiła? Jakie będzie pani miała możliwości właśnie ukarania ewentualnego właściciela tej inwestycji?
Znaczy, Po pierwsze, inwestor już został ukarany i,
tak jest.
I w tym momencie zapłacona została wyznaczona kara.
Ale czy w tym kontekście pani ma jeszcze dalsze możliwości działania?
W tym kontekście niewykonany nakaz konserwatorski, ale dopiero kiedy będzie on ostateczny, zatem utrzymany przez ministra kultury, niepodważony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, jest coś takiego jak egzekucja w administracji i niezastosowanie się do nakazów również może skutkować nakładaniem grzywien w celu przymuszenia.
Jeśli chodzi o to wypowiedzenie umowy miastu, na mocy której to miasto sprawowało nadzór nad zabytkami, to pojawiło się oświadczenie władz Gdańska. Decyzja ta jest dla miasta zaskakująca. Niestety zapewne za taką decyzją stoją motywacje polityczne. Jest to kolejna próba odbierania kompetencji samorządom, jak to miało miejsce w Warszawie, gdzie także 2 lata temu rozwiązano takie porozumienie. Co dalej teraz będzie z Westerplatte czy terenami postoczniowymi? Czy chęć do decydowania o tych miejscach bez udziału samorządu także leżała u podstaw wypowiedzenia umowy? Na to pytanie każdy może odpowiedzieć sam. No i także miasto wskazuje, że celem zawarcia tego porozumienia w 2015 roku było uproszczenie i przyspieszenie procedur konserwatorskich.
Miasto nie mogło uprościć procedur konserwatorskich z tego powodu, że konserwator miejski kieruje się dokładnie tymi samymi przepisami, które obowiązują konserwatora wojewódzkiego. Ustawa o ochronie zabytków i przepisy do niej wykonawcze są dokładnie takie same dla konserwatorów samorządowych, jak i dla konserwatorów wojewódzkich.
A co z tymi naciskami politycznymi, o które oskarżają panią władze Gdańska?
No to jest interpretacja władz Gdańska.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.